magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ocenia się, że ponad 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyje poza granicami naszej ojczyzny. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej popłynęła z kraju następna fala imigrantów. Kościół poprzez duszpasterstwo polonijne jest często jedynym oparciem dla naszych rodaków za granicą. Zapraszamy na program o wyzwaniach i problemach pracy duszpasterskiej wśród Polonii, przygotowany przez księdza Leszka Gęsiaka.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Ja również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego.
Księże biskupie, rola i miejsce pracy księdza biskupa to nie jeden zakątek kraju, ale to praktycznie cały świat, wszędzie tam, gdzie są Polacy. Dlaczego bycie pośród polskich emigrantów jest tak ważne i dlaczego ta emigracja wciąż potrzebuje tak mocnej opieki Kościoła?
Ja myślę, że rola Kościoła i osób duchownych, zarówno zakonnych, jak i związanych z życiem konsekrowanym, jest tak ważna w życiu polskich emigrantów, analogicznie do sytuacji Polaków żyjących w kraju. Jeżeli nasi rodacy są wyznawcami Jezusa Chrystusa, tworzą wspólnotę Kościoła, chcemy im towarzyszyć wszędzie, gdzie oni są, zarówno w ich życiu duchowym, religijnym, jak również i w życiu związanym z ich pracą, ze środowiskiem ich życia, z różnymi ich problemami o charakterze społecznym, edukacyjnym, ponieważ człowiek stanowi integralną osobę, która ma potrzeby i duchowe, i materialne, fizyczne. Kiedy miałem okazję przed laty być w Afryce na przykład i pytać naszych księży, misjonarzy, w jaki sposób oni prowadzą ewangelizację, w jaki sposób doprowadzają do sytuacji, że miejscowi zaczynają wierzyć w Boga objawiającego się w osobie Jezusa Chrystusa, wszyscy bez wyjątku powtarzali mi, iż pracę ewangelizacyjną zaczynali od bycia razem z miejscowymi, od towarzyszenia im w ich codzienności, od pomocy medycznej, materialnej, w budowaniu domów. Kiedy zorientowano się, że misjonarze, którzy do nich przybyli, do tubylców, nie są kolonizatorami, nie chcą ich wykorzystać, wtedy zaczęli nabierać coraz większego zaufania do polskich kapłanów i zaczęli również wierzyć w Boga, którego ci ludzie z dalekiej Polski głoszą i wyznają. I sądzę, że podobnie wygląda praca polskich kapłanów wśród naszych rodaków rozsianych poza granicami kraju. Z jednej strony prowadzimy ewangelizację, katechizujemy, celebrujemy sakramenty święte, a z drugiej strony również im towarzyszymy, służąc radą, ale również i konkretną materialną pomocą.
Ale czy nie jest to trochę tak, że emigranci czasem nie są przez miejscowe społeczności przyjmowani dobrze? Czasem są poważne problemy, które przeżywają.
Z całą pewnością tak jest, chociaż powiem szczerze, że uczestnicząc niedawno w kongresie poświęconym emigracji, przekonałem się, że sytuacja wielu emigrantów z różnych innych krajów jest o wiele trudniejsza niż sytuacja Polaków, zwłaszcza przebywających w różnych krajach Europy. Niemniej jednak to nie oznacza, że Polakom jest łatwo. Na pewno nie jest łatwo Polakom odnaleźć się w nowym kraju, w nowej sytuacji życiowej i też nie jest łatwo miejscowym środowiskom przyjąć Polaków, którzy mają określoną mentalność, przyzwyczajenia, odznaczają się określoną kulturą. To dotyczy również środowiska kościelnego. Kiedy rozmawiam z biskupami różnych kościołów lokalnych, bardzo często słyszę od nich postulat, byśmy się integrowali ze wspólnotą kościoła miejscowego. Ta integracja może być różnie pojmowana. Może być pojmowana w sensie asymilacji, czyli jakby zatracenia swojej tożsamości, ale może być i powinna być pojmowana jako włączenie się w życie kościoła lokalnego, niemniej jednak z zachowaniem własnej tożsamości, własnego języka, własnych zwyczajów, własnej kultury. I to wymaga ta integracja wysiłku zarówno ze strony imigrantów i nas, polskich duszpasterzy pracujących wśród polskich imigrantów, jak i wymaga to również wysiłku ze strony hierarchii kościołów lokalnych, by zrozumieć nasze oczekiwania. Ja rozmawiając o integracji często przywołuję przykład Irlandczyków, którzy posługują się przecież językiem angielskim i mogliby się doskonale porozumiewać i porozumiewają się z Anglikami w Londynie, a mimo to właśnie w Londynie jest misja irlandzka, katolicka, a więc Irlandczycy przychodzą do kościoła, celebrowana jest msza święta w języku angielskim, ale według jakiegoś zwyczaju, tradycji, wrażliwości i mentalności dostosowanej do tej mentalności, tej tradycji, w której Irlandczycy wzrastali. A więc integracja to nie jest tylko kwestia języka, ale jest też kwestia czegoś więcej, czego nawet w słowach się nie da wyrazić. Po prostu ludzie, którzy znają doskonale język angielski, chcą się modlić w języku, w którym na przykład ich mama nauczyła się modlić i zwracać do Pana Boga. Nie mówiąc już o pieśniach, nie mówiąc już o mentalności, o sposobie traktowania wiernych przez kapłanów i tak dalej. Tu jest mnóstwo różnych spraw, problemów, które jakby z tym procesem integracyjnym się łączą. I muszę powiedzieć, że rozmawiając z biskupami w Europie, spotykam się z dużym zrozumieniem. Jeszcze żaden z biskupów nie miał jakichś wyraźnych pretensji do polskich kapłanów. Być może są jakieś uwagi bardzo drobne, które jednak nie wpływają na ogólny poziom dosyć wysoki duszpasterstwa prowadzonego wśród polskich emigrantów.
Czy jest jakieś napięcie między tym procesem integracyjnym a procesem zachowania własnej tożsamości, z której Polacy wyrośli?
Oczywiście, że tak, że jest to napięcie. Ono jest głównie zauważalne w pierwszym pokoleniu polskich emigrantów. Jest to napięcie również, gdy chodzi o pracę polskich duszpasterzy. Ksiądz pracujący w kościele lokalnym poza granicami Polski powinien z jednej strony mieć jakiś kontakt z kościołem w Polsce, aby podtrzymywać, prawda, więź z kościołem, jeśli tak można powiedzieć, macierzystym, z którego wychodzą polscy emigranci. Natomiast z drugiej strony powinien również włączać się w inicjatywy kościoła lokalnego, włączać się w sensie obecności w różnych radach, strukturach kościoła lokalnego, ale i zachęcać również Polaków, by i oni również byli obecni w życiu kościoła lokalnego. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy wiązał z polskimi emigrantami nadzieję, iż będą apostołować i ewangelizować kraje Europy, no sądzę, że miał to właśnie na myśli, żebyśmy nie izolowali się tylko i wyłącznie w naszym polskim środowisku, ale byśmy byli otwarci też i na innych. Dla mnie dużą troską jest zwłaszcza wychowanie dzieci i młodzieży, aby to wychowanie miało charakter integralny, aby dzieci polskie i polska młodzież żyjąca za granicą miała przekonanie, że żyją w Kościele powszechnym, potrzebny jest im kontakt nie tylko ze wspólnotami polskimi, ale również i z katolikami krajów, gdzie żyją. Niejednokrotnie ilość tych katolików jest bardzo znikoma, na przykład w Skandynawii. Niemniej jednak są to katolicy, często bardzo głęboko wierzący, mający wielkie duchowe bogactwo, i świadomość, że nie tylko Polacy należą do Kościoła, ale i przedstawiciele innych krajów, na pewno ułatwia Polakom, zwłaszcza tym młodym, trwanie w Kościele i zaangażowanie we wspólnocie Kościoła. Boję się, żeby nie było takiej sytuacji, że polskim dzieciom będzie się Kościół rzymskokatolicki kojarzyć z Kościołem, przepraszam za wyrażenie, polskim, narodowym.
Ufajmy, że tak nie będzie. Zresztą ku temu chyba, tak jak ksiądz biskup mówi, ma służyć praca polskich duszpasterzy. No właśnie, a jak ta praca wygląda? Jak wyglądają polskie duszpasterstwa? Co robi się w polskich placówkach, tych na emigracji? Oczywiście prawdopodobnie w każdym kraju będzie to wyglądać trochę inaczej, ale gdzie są położone główne akcenty duszpasterskie?
Mówiąc najkrócej, mógłbym powiedzieć, że linie duszpasterskie za granicami naszego kraju przebiegają tam, gdzie i w Polsce. To znaczy praca Kościoła, który ma charakter uniwersalny, jest podobna i w Polsce, i we Francji, nie wiem, i na Filipinach, i w Australii. Najpierw są to kwestie podstawowe, takie jak głoszenie Słowa Bożego w czasie liturgii, poza liturgią, katechizacja, następnie sprawowanie sakramentów świętych i wreszcie prowadzenie ludzi, kierując się miłością pasterską we wspólnocie Kościoła. I o ile te pierwsze dwie płaszczyzny są bardzo podobne wszędzie, bo głoszenie Słowa Bożego opieramy na Ewangelii, celebrujemy sakramenty święte zgodnie z przepisami Kościoła, prawa kanonicznego. O tyle to towarzyszenie ludziom jest na pewno bardzo zróżnicowane w zależności od kraju i różni się od tego towarzyszenia ludziom w Polsce, w naszej ojczyźnie. Stąd kapłan, będący poza granicami naszego kraju, jest nie tylko duszpasterzem w sensie ścisłym, ale w pewnym sensie staje się pedagogiem, staje się psychologiem, staje się czasami doradcą prawnym, finansowym. Ludzie przybywają do księdza i chcą, żeby on ich wysłuchał, żeby on im pomógł w sprawach bardzo poważnych, na przykład związanych z kryzysem małżeńskim czy rodzinnym, ale i w sprawach na przykład bardzo prozaicznych, takich jak na przykład zapłacenie mandatu za jakieś wykroczenie. To są bardzo rozległe, że tak powiem, płaszczyzny działalności duszpasterskiej. W przeciwieństwie do Polski na pewno akcent pracy duszpasterskiej za granicą jest położony na weekend. W zasadzie od godzin popołudniowych w piątek do późnych godzin wieczornych w niedzielę ksiądz jest bardzo, bardzo zapracowany, ale to nie znaczy, że w ciągu tygodnia tej pracy nie ma. Ja byłem niedawno na przykład w Brukseli i widziałem, że w ciągu tygodnia spotykają się grupy anonimowych alkoholików, grupy rodzin katolickich i one są na spotkaniach formacyjnych, modlą się, kościoły, kaplice są również wypełnione po brzegi Polakami. Mimo iż główny nacisk kładziemy na tę pracę, jeśli tak można powiedzieć, weekendową, to jednak zauważam, że w coraz większym stopniu, również i w ciągu tygodnia, Polacy szukają ośrodków duszpasterskich i spotykają się, aby modlić się, aby rozwiązywać różne sprawy, różne problemy.
Proszę nam powiedzieć, jakie są potrzeby tych duszpasterstw? Czego byśmy oczekiwali? Co moglibyśmy zrobić? Jak pomóc? Jak wesprzeć? To są przecież nasi rodacy i to nie mała garstka. To są miliony ludzi.
Oj, myślę, że tutaj wiele jeszcze jest rzeczywiście do zrobienia, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Myślę, że najpierw trzeba powoli zmieniać świadomość i mentalność nie tylko wyjeżdżających Polaków za granicę, ale całego polskiego społeczeństwa i również Kościoła w Polsce. Też nie ukrywajmy, że i w Kościele też sporo jest do zrobienia. Zmiana świadomości miałaby polegać na tym, że by popatrzeć na emigrantów czy też imigrantów, bo to jest też pewien problem, coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do Polski, a zatem, żeby spojrzeć na tych ludzi będących w drodze poza granicami własnego kraju w sensie pozytywnym, jako na ludzi, którzy mają prawo być za granicą. To nie są jakieś wyjątki, to nie są jakieś sytuacje odosobnione, tylko to jest po prostu coś zwyczajnego. Dzisiaj żyjemy w świecie bez granic i musimy się do tego przyzwyczaić, że każdy człowiek ma prawo mieszkać tam, gdzie chce. Po drugie, sądzę, że we wspólnocie, zwłaszcza Kościoła, w większym stopniu powinniśmy się modlić za te osoby. Zwłaszcza my w Polsce, kiedy obserwujemy takie gwałtowne fale wyjazdów za granicę, powinniśmy obejmować modlitwą zarówno emigrantów, jak i osoby z ich rodzin, które w Polsce pozostały. Sądzę, że kolejne wsparcie, jakie możemy udzielać Polakom żyjącym za granicą, no to jest właśnie towarzyszenie im poprzez obecność w różnych miejscach, gdzie oni są. W tej chwili w świecie pracuje ponad 1000 księży rodem z Polski i oni zajmują się stricte duszpasterstwem polskojęzycznym. Jest to duża ilość kapłanów, ale potrzeby są oczywiście znacznie, znacznie większe. Także sądzę, że w tym kierunku też należałoby pójść, by zachęcać również i młodych księży, zwłaszcza w Polsce, do tego, aby część swojego kapłańskiego życia poświęcali naszym rodakom żyjącym za granicą. No a gdy chodzi już o samo środowisko polskiej emigracji, wydaje mi się, że czymś ważnym jest tworzenie ducha wspólnoty. Solidarność kiedyś była znana w całym świecie jako niezależny związek zawodowy. Dzisiaj wydaje się, że takim postulatem byłaby ta solidarność nie w kategoriach strukturalnych, instytucjonalnych, ale bardziej takich międzyludzkich. I wydaje mi się, że tutaj jest jakieś duże wyzwanie, nie tylko zresztą dla wspólnoty Kościoła, ale i też dla instytucji państwowych zajmujących się emigrantami polskimi, byśmy solidarnie działali i współdziałali dla dobra naszych rodaków.
W Polsce dużo mówi się o emigracji, bo mówi się o Polakach, którzy wyjechali, o tych, których zabrakło w kraju, ale bardzo często także na spotkaniach, na kongresach, nie mówi się właśnie o tym aspekcie duszpasterskim. To jakby element trochę pomijany, a przecież bez polskiego duszpasterstwa emigracja polska wyglądałaby zupełnie inaczej.
To prawda. Trudno sobie wyobrazić życie polskich emigrantów bez kościoła i tradycji katolickiej. Tak samo jak trudno sobie wyobrazić życie polskiego narodu bez roli kościoła i religii w historii naszej ojczyzny. Gdziekolwiek się nie pojedzie, tam widać bardzo wyraźne znaki tej łączności i jedności życia narodowego, patriotycznego i życia kościelnego. My też jako duszpasterze emigracyjni przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, aby pielęgnować nie tylko ducha religijnego, chrześcijańskiego, ale również i ducha patriotycznego. W zasadzie przy każdej uroczystości o charakterze religijnym mają miejsce również uroczystości, które nawiązują do polskiej historii, kultury, do polskiej tradycji, co mnie osobiście bardzo cieszy. Natomiast jeszcze chciałbym może wrócić do mającego miejsce przed kilkoma tygodniami kongresu poświęconego emigracji do wypowiedzi kardynała Tagle, który zwraca uwagę na rolę Kościoła we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście ruchów migracyjnych. Przywołał różne przykłady wskazujące na to, że Kościół może być przed polem współpracy i rozwoju między diasporami, że może służyć zachowaniu tożsamości migrantów, że może służyć ich bezpieczeństwu, stwarzając klimat domu, wzajemnego zrozumienia, że Kościół może po prostu również niwelować różnice, jakie zachodzą pomiędzy migrantami a tubylcami. Może również łagodzić konflikty. Innymi słowy, po prostu może włączać się bardzo aktywnie i skutecznie w to, co papież Franciszek nazywa kulturą spotkania. A więc tego rodzaju zadania Kościoła, nie tylko Kościoła związanego z naszą ojczyzną, ale w ogóle Kościoła uniwersalnego, są bardzo istotne i wydaje mi się, że instytucje państwowe czy międzynarodowe nie powinny obawiać się ani Kościoła, ani religii, ani również zwracania uwagi na to, jak wielkie znaczenie w życiu emigrantów czy migrantów miał i ma również Kościół.
I to jest też jeden z tematów, który jest bardzo bliski Ojcu Świętemu Franciszkowi, który często mówi o tych, którzy są odrzuceni, nieprzyjęci, zmarginalizowani, a takimi najczęściej są właśnie imigrujący, zwłaszcza uciekinierzy, uchodźcy.
Tak, a więc ja już wspomniałem na początku mojej wypowiedzi, że sytuacja Polaków żyjących na emigracji jest nieporównywalnie lepsza od sytuacji uchodźców, uciekinierów. Ponadto nasza kultura, cywilizacja, mimo że się różni, to jednak jest bardzo podobna do kultury europejskiej. Mamy te samo przecież korzenie judeo-chrześcijańskie, europejskie. Niemniej jednak, bez względu na stopień różnicy, zawsze te różnice występują i musimy podejmować bardzo konkretne działania i na poziomie religijnym, i edukacyjnym, kulturowym, materialnym, charytatywnym, by Polacy żyjący za granicą mieli warunki życia i rozwoju godne człowieka, bo sądzę, że tutaj idzie o godność człowieka, niezależnie od tego, kim jest, jakim ma światopogląd, liczy się człowiek i cokolwiek myśmy nie robili w Kościele, to zawsze musimy pamiętać, że człowiek jest tą pierwszą i podstawową drogą Kościoła, jak pisał Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej.
Ja też dziękuję za zaproszenie do rozmowy i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczególnie żyjących poza granicami naszego kraju.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Rozmowę o pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.